Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dziewiętnasta niedziela zwykła, rok A. Z pierwszej księgi królewskiej. I zerwała się przed Panem straszna wichura, rozrywająca góry i krusząca skały. Pan nie przechodził w tej wichurze. Po wichurze przyszło trzęsienie ziemi. Pan nie przechodził w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi szedł ogień. Pan nie przechodził w ogniu. Po ogniu szedł szmer delikatnego powiewu. W nim był Pan. Z psalmu 85. Jego ocalenie jest już naprawdę blisko żyjących w jego bojaźni. Także chwała będzie mogła znowu mieć swój namiot w naszej krainie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Sam wolałbym znaleźć się pod klątwą i nie należeć do Chrystusa dla dobra moich braci, moich współplemieńców co do ciała. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Siostry i bracia, po raz kolejny jesteśmy zaproszeni przez naszego Boga, aby usiąść przy Jego stole, tak jak to było przed tygodniem, kiedy Jezus rozmnażał chleb. Kazał wszystkim usiąść na trawie wygodnie i dał im to, czego potrzebowali. Najpierw dał swoje słowo, potem dał chleb. I dziś Pan zaprasza nas znów do tego, byśmy najpierw przyjęli Jego słowo. Kiedy czyta się te cztery teksty, to widać w nich ogromną walkę. Walkę wewnętrzną i również okoliczności zewnętrzne, które mogą budzić strach, mogą budzić lęk. Dlatego już może bez jakichś obfitych wstępów wejdźmy w tę liturgię, zmierzmy się z tym, co może być również naszym lękiem, naszym strachem w relacji z Bogiem, a także w relacji ze sobą lub relacji do innych. A zatem pierwszy tekst, który nas zatrzyma w dzisiejszej liturgii Eucharystii, liturgii Słowa, to będzie fragment 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Jak zwykle, gorąco zachęcam do tego, aby przeczytać rozdział 18 i 19. Eliasz doświadczył pewnego sukcesu na Górze Karmel. Przekonał Izraelitów o tym, że Bóg jest Bogiem. Ten dowód w postaci spadającego z nieba ognia, który strawił całą ofiarę przygotowaną przez Eliasza, sprowokował i samego proroka w jego zapalczywości, i również Izraelitów do tego, by wymordować wszystkich proroków Baala i Isztar. Bez mała 1000 osób straciło wtedy życie. Potok pod Karmelem spłynął krwią, a o wszystkim dowiedziała się żona króla Achaba, której mąż zrelacjonował całe wydarzenie z Karmelu. Izabel doświadczyła ogromnej furii, zagroziła śmiercią Eliaszowi, i Eliasz przed tym gniewem królowej ucieka. To jest początek 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok jak ogień, który przed momentem udowodnił Izraelowi, że Bóg naprawdę jest Bogiem i również w ten sposób przez Boże działanie potwierdził swoją autentyczność w misji prorockiej, teraz ucieka. Chce umrzeć. Anioł Boży dźwiga go w tej wędrówce, w tym pragnieniu śmierci, karmi go pod płomykiem i dzbanem wody i dzięki temu Eliasz przez 40 dni podąża do góry Choreb, do Synaju. Ten czas jest potrzebny na to, aby w Eliaszu dokonała się zmiana nastawienia. I rzeczywiście Eliasz, który wchodzi na Synaj, jest już innym człowiekiem. Nie jest przerażony groźbą śmierci i zapowiedzią unicestwienia jego życia daną przez Izabel, ale wchodzi po to, by spotkać Boga, zatrzymuje się w miejscu, o którym tradycja żydowska mówi, że to jest dokładnie ta sama rozpadlina skały, ten sam wyłom w skale, w którym wieki wcześniej zatrzymał się Mojżesz, by spotkać Boga. I właśnie to jest celem tego zatrzymania, tej wędrówki na Synaj, spotkanie z Bogiem. Pewnie wielu z nas przypomni się fragment Ewangelii, kiedy również na górze Chrystus zostanie potwierdzony przez słowo swojego Ojca. Będzie doświadczał tej miłości, nakarmi się miłością, która rozpromieni go, będzie źródłem światła w nim. I wtedy właśnie będzie rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Tradycja chrześcijańska mówi o tym, że jest to znak wypełnienia wszystkich proroctw, których znakiem jest Eliasz, i całego prawa, które spisał Mojżesz. Ale myślę, że warto też odwołać się właśnie do góry Choreb, do góry Synaj. To samo miejsce, Mojżesz i Eliasz, to jest miejsce spotkania z Bogiem. Do czego zachęca Pan Eliasza? W 9 wersecie 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej przeczytamy: Eliasz wszedł do jakiejś jaskini i tam wypoczywał, lecz oto przybyło do niego słowo od Pana i rzekło: czemu się tu zatrzymujesz, Eliaszu? Eliasz odpowiedział: rozpala mnie wielki żar, gdy myślę o Panu Wszechwładcy, bo synowie Izraela odeszli od ciebie. Twoje ołtarze zburzyli, proroków mieczem pozabijali. Zostałem jedynie ja, ale i na moje życie nastają. Rzekł mu: jutro wyjdziesz i staniesz na górze przed Panem. Pan będzie przechodził. Eliasz jest rozpalony, jest pełen żaru, gorliwości. Dominujące emocje to już nie przerażenie i lęk, ale natarczywość w obronie imienia Boga. I być może Bóg, który widzi o wiele więcej, widzi całe serce Eliasza, ale też widzi, co się wydarza w jego ludzie, chce trochę emocje proroka ostudzić. Pan będzie przechodził. I usłyszeliśmy tę formę przejścia Pana. Najpierw straszna wichura. Rozrywa góry, kruszy skały. Pana tam nie ma. Trzęsienie ziemi. Również przerażające. Bóg nie przechodzi w trzęsieniu ziemi. Potem ogień. Znów Pana nie ma w ogniu. I dopiero po ogniu idzie szmer delikatnego powiewu. Tam jest Pan. Może być tak, że znakami obecności Boga, bo o tym również przeczytamy w wielu innych miejscach Biblii, będą potężne zjawiska. Będą wydarzenia, na widok których ludzie mdleć będą ze strachu. Bo Pan przychodzi. Ale o wiele trudniej jest zauważyć i uwierzyć, że Bóg jest obecny w szmerze łagodnego powiewu, w delikatności. My potrzebujemy często Boga, który musi coś zrobić w naszym życiu. Musi zaznaczyć swoją obecność, a najlepiej, żeby zaznaczył swoją obecność wobec tych wszystkich, którzy się z nami nie zgadzają, którzy inaczej myślą, którzy inaczej doświadczają, mówią o Kościele, żeby Bóg im pokazał, jak jest naprawdę, bo my wiemy, jak jest naprawdę. A Pan przychodzi w delikatnym powiewie. Łatwo go przeoczyć. A może w tym momencie Eliaszowi zostało odsłonięte to, co się działo w raju. Co prawda tekst pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, które znamy jako stworzenie świata i człowieka i opis grzechu pierworodnego, nie jest jeszcze dostępny prorokowi. Musi upłynąć jeszcze trochę czasu, bo opowieść o stworzeniu świata zostanie zapisana dopiero w czasie niewoli babilońskiej. Tym niemniej dla nas ten fragment trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju przychodzi na myśl właśnie z tym określeniem szmer łagodnego, delikatnego powiewu. Tak opisuje Biblia sytuację człowieka po grzechu, kiedy Adam i Ewa uciekają przed Bogiem, chowają się przed Nim, stwarzają dystans, przestrzeń, w której naiwnie szukają bezpieczeństwa. Nie chcą wejść w konfrontację z konsekwencjami swojego wyboru. I autor Księgi Rodzaju napisze wtedy: porze powiewu wiatru przyszedł Bóg i odezwał się do Adama. Być może tak to właśnie wyglądało. że popołudniem Bóg przechadzał się z pierwszymi rodzicami po ogrodzie rajskim. Budował z nimi relacje. Eliasz ma to samo doświadczenie. Nie przerażające zjawiska, ale delikatność. Jego serce, jego myślenie muszą się przestawić. Kiedy Eliasz usłyszał ten delikatny powiew, zasłonił swoją twarz okryciem, które miał na sobie, wyszedł i stanął przed jaskinią. I wtedy przemówił do niego głos: czemu się tu zatrzymujesz, Eliaszu? Odpowiedź wydaje się być taka sama. Rozpala mnie wielki żar, gdy myślę o Panu Wszechwładcy, bo synowie Izraela odstąpili od przymierza z tobą, twoje ołtarze rozwalili, proroków mieczem pozabijali, zostałem jedynie ja, ale i na moje życie nastają. Dokładnie to samo słowo. Ale tym razem Bóg mówi: idź, wracaj swoją drogą. Bóg nie musi i często nie chce sprawiać w naszym życiu jakichś niesamowitych przełomów, interweniować w sposób spektakularny. Niekiedy przyjdzie z ogromną delikatnością, by nam przypomnieć, że jest, byśmy byli świadomi Jego bliskości. I powie: wracaj, wracaj do swoich. Jestem, ja jestem. To imię Boga jest osią dzisiejszej liturgii słowa. Eliasz przekonuje się, że w jego lękach, strachach, w jego sukcesach Bóg jest. I to jest najważniejsze. Obecność Pana. Bez względu na moje emocje, na wydarzenia, na doświadczenia, najistotniejsze jest fakt, że Bóg jest bliski. Bóg jest blisko. Dlatego kiedy zaglądamy do komentarza do pierwszego czytania, czyli psalmu responsoryjnego, tym razem psalmu 85, to od 9 wersetu autor zachęca nas bardzo mocno. Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg. Chcę słuchać. Słuchaj, Izraelu. Pierwsze i najważniejsze. Słuchaj. A będziesz kochał. Bo Jego ocalenie jest naprawdę blisko żyjących w Jego bojaźni. Miłosierdzie i troskliwość już idą sobie naprzeciw. Pan chce obdarzyć swą dobrocią. Bóg naprawdę ma troskę o nasze życie. On nigdy nie pozostaje obojętny wobec tego, co się wydarza w naszej codzienności. Towarzyszy w naszych radościach i w naszych klęskach, w zwycięstwach i w smutku. Jest. On jest. I właśnie ta świadomość obecności, świadomość bliskości, troski i ofiarowanego zbawienia prowadzi Pawła na początku 9 rozdziału listu do Rzymian do stwierdzenia, które jest naprawdę niesamowitym krzykiem wewnętrznym człowieka, który widzi swoich współbraci odrzucających łaskę. Dlatego Paweł rozpoczyna ten tekst, to swoje wyznanie, przysięgą na Chrystusa, żeby ktoś nie przyjął i nie rozumiał opacznie jego słów, żeby nie pomyślano w chrześcijańskiej gminie w Rzymie, w stolicy imperium, że Paweł stracił rozum. Prawdę mówię w Chrystusie. Nie kłamię. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że wielkiego smutku doznaję i nieustannego bólu w swoim sercu. Bo sam wolałbym znaleźć się pod klątwą. Chodzi o rytualną klątwę, która polegała na wyłączeniu ze wspólnoty wierzących. Nie należeć do Chrystusa dla dobra moich braci. Co jest w tym człowieku, który mówi: mógłbym zrezygnować z mojej bliskości z Panem, mogę być potępiony, byleby moi współbracia, do których należy chwała, przymierze, nadanie prawa, liturgia, obietnice, z nimi związane jest usynowienie, żeby oni poznali Jezusa, tego, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Emocje, które targają sercem Pawła, są niesamowite. Myślę, że niewielu z nas, może i nikt z nas, nie byłby w stanie powiedzieć z pełną świadomością tego, co napisze święty Paweł. W historii, w której Chrystus nawrócił Szawła, Chrystus otworzył mu oczy naprawdę, Chrystus działa w nim i działa przez niego, posługuje się nim. I ten Paweł, doświadczający Chrystusa, mówi: mogę być potępiony, byleby oni byli zbawieni. To jest pewnie ten rodzaj troski, którą mają rodzice, gdy widzą, że ich dziecku dzieje się nieszczęście, którą ma ktoś, kto kocha i jest świadomy, że osobie ukochanej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Choć wtedy najczęściej mówi się o utracie życia. Święty Paweł pisze o utracie życia wiecznego. I to nie są jakieś gwałtowne emocje. To jest sprawa poświadczona przez sumienie w Duchu Świętym. On o tym rozmawia z Bogiem. Może nawet pyta o taką możliwość. Byleby moi współbracia przyjęli Chrystusa. Ja mogę stracić wszystko. To jest serce apostoła, któremu zależy na Kościele, na wspólnocie, na zbawieniu. I szczerze dzisiaj Bogu dziękuję za osobę Pawła, za ten list, za jego świadectwo, za to, że w Kościele są tacy ludzie, za to, że dzięki nim my dziś możemy wierzyć, możemy poznawać Chrystusa, możemy świadczyć o Nim. I do takiego dziękczynienia prowokuje mnie również Ewangelia dzisiejsza. Fragment 14 rozdziału w redakcji świętego Mateusza. Ludzie się najedli. Każdy z apostołów chwycił kosz z resztkami pieczołowicie wyzbieranymi z pomiędzy traw. Jezus ponagla swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i go wyprzedzili na drugi brzeg, a sam idzie się modlić. Na jeziorze rozszalała się burza. To nie jest pierwsza burza opisana przez ewangelistę Mateusza, ale wcześniej, we fragmencie z 8 rozdziału, między 23 a 27 wersetem, w łodzi był Jezus. Można go było obudzić. Tym razem apostołowie są zdani na siebie. Próbują jakoś się uratować, choć ich własne siły w konfrontacji z nieprzyjaznym żywiołem nie przynoszą oczekiwanych efektów i trudno się spodziewać, żeby nawet zaprawieni w rybackim fachu i w doświadczeniach rozmaitych burz i niepokojów na jeziorze, żeby wyszli z tego obronną ręką. Co więcej, Jezus przeraża ich, kiedy widząc, co się dzieje, biegnie do nich po falach. Tak jakby w ogóle nie zwracał uwagi na grunt, a raczej jego brak pod stopami, tylko chce ich uratować, chce być jak najszybciej, jak najbliżej. I to wywołuje lęk porównywalny z przerażeniem wobec burzy. Dlatego dopiero jego krzyk, jego wołanie odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Słowo Jezusa uspokaja ich serce. Na zewnątrz nic się nie zmienia, cały czas trwa burza. Wiemy dobrze, że jesteśmy zaproszeni przez tę Ewangelię do tego, by uwierzyć obecności Jezusa, żeby zobaczyć Jego troskę o nasze życie. To oczywisty, naturalny kierunek myślenia i przyjęcia tej dzisiejszej Ewangelii. Ale w sumie od dłuższego już czasu w mojej głowie najpierw zakiełkowała, a potem rozwinęła się myśl dotycząca tej przestrzeni łodzi, łódki. Apostołowie walczą tam o życie. Ojcowie Kościoła i święty Augustyn, i Hilary z Poitiers, i Jan Chryzostom interpretują tę łódkę jako Kościół. To jest znak Kościoła. To jest przestrzeń Kościoła. Czy w Kościele można walczyć o życie? Czy można być tam zagrożonym? Pamiętacie pewnie, siostry i bracia, list administratora apostolskiego, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, w którym w pewnej chwili ksiądz arcybiskup, jakby czytając też w sercach wielu ludzi, zadaje pytanie, właściwie mówi o tym, że w nas może się pojawić takie pytanie. Kościele Święty, czy to naprawdę Ty? Bo jest przecież konfrontacja z grzechem, zmaganie się z wątpliwościami. Z różnych stron dobiegają głosy za, przeciw trwaniu we wspólnocie Kościoła. To jest właśnie burza. Burza, która dotyka, burza dotykająca wewnątrz. I trzeba się z tym wszystkim zmierzyć. Mamy konkretne oczekiwania wobec wspólnoty Kościoła? Niekiedy stan faktyczny niemiłosiernie druzgocze te oczekiwania, miażdży je. I co teraz? Ogromną pomocą dla mnie osobiście okazał się komentarz świętego Augustyna. To 75. z zachowanych kazań. Łódź wiąząca uczniów, to znaczy Kościół, jest miotana i wstrząsana wzburzonymi falami, to znaczy doświadczana przeciwnościami. Nie ustaje przeciwny wiatr, to jest diabeł, który mu się przeciwstawia i podejmuje wysiłki, by przeszkodzić mu w dotarciu do spokojnego portu. Większy jednak jest ten, który wstawia się za nami, bo pośród burzy, w której się trudzimy, napełnia nas ufnością, przychodząc do nas i umacniając nas. Kiedy doświadczamy tych przeciwności, troszczmy się tylko o to, by nie opuścić łodzi i nie wpaść w morze, bo choć łódź jest miotana falami, jest ciągle łodzią, tylko ona wiezie uczniów i przyjmuje Chrystusa. Owszem, na morzu jest wystawiona na niebezpieczeństwa, lecz bez niej natychmiast się ginie. Pozostań więc w łodzi i módl się do Boga. Kiedy zawodzą wszelkie rady, gdy nie wystarczają manewry sternika, gdy nawet rozpięcie żagli może bardziej narazić na niebezpieczeństwo niż pomóc, kiedy nie można liczyć na żadną ludzką pomoc i na ludzkie siły, marynarzom pozostaje tylko zanosić modlitwy i błagania do Boga. Ten zaś, który daje żeglarzom powrót do portu, czyż opuści swój kościół i nie poprowadzi go do spokojnego portu? Święty Augustyn, nazywany doktorem łaski, pisze o sytuacji kościoła w jego współczesności, 1600 lat temu. Ale to słowo nie straciło nic ze swojej aktualności. I również na to wskazuje postawa Piotra. Panie, jeśli to Ty jesteś, rozkaż, abym przyszedł do Ciebie po wodzie. Święty Jan Chryzostom zadaje wtedy pytanie, dlaczego Chrystus na to pozwolił? Gdyby powiedział, nie możesz, Piotr pewnie sprzeciwiłby się, będąc gorliwym. Dlatego na wszelki wypadek Jezus poucza go, by był bardziej roztropny na przyszłość. Piotr na własnym przykładzie przekonał się, że wyjście z łodzi wcale nie gwarantuje bezpieczeństwa. Opuszczając kościół, naprawdę można stracić życie. Może dlatego święty Mateusz dodaje w 32 wersecie, że kiedy już obaj weszli do łodzi, Jezus i Piotr, wiatr ustał. Obecność Jezusa, oparcie się na Jego słowie, doświadczenie łaski i miłości w Kościele, zwrócenie Kościoła Chrystusowi gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje drogę ku życiu wiecznemu. Dlatego, siostry i bracia, módlmy się dziś na nowo za Kościół Jezusa Chrystusa, za ten Kościół, w którym jesteśmy, za Jego pasterzy, za następców apostołów, za wszystkich, którzy są w tej łodzi, za wszystkich naszych braci, nasze siostry, którzy przyjęli chrzest i za tych, którzy toną gdzieś wokół, chcąc dostać się do Kościoła, za wszystkich, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu, którzy potrzebują naszego świadectwa, którzy potrzebują naszej modlitwy i wiary, by poznać Boga, Boga miłującego, Boga, który zbawia, który jest prawdziwym życiem. Amen.
Słowo o słowie.